walcząc o rodzinę. Zaprasza ksiądz Łukasz Skoracki wraz z zaproszonymi gośćmi.
Anna odstawiła Samuela od piersi, wzięła go z sobą w drogę, zabierając również 3 cielce, 1 efę mąki i bukłak wina. Przyprowadziła go do domu pana, do Shilo. Chłopiec był jeszcze mały. Zabili cielca i poprowadzili chłopca przed Helego. Powiedziała ona wówczas: pozwól, panie mój, na twoje życie. To ja jestem ową kobietą, która stała tu przed tobą i modliła się do pana. O tego chłopca się modliłam i spełnił Pan prośbę, którą mu do niego zaniosłam. Oto ja oddaję go Panu. Po wszystkie dni, jak długo będziesz żył, zostaje oddany Panu. I oddali tam pokłon Panu.
Jesteśmy w kolejnym domu. Przedstawcie się.
Ania.
Piotr.
Przed chwilą usłyszeliśmy słowo kolejne, które pojawia się w ramach tych naszych rozważań adwentowych. Właśnie może takie pytanie. Dlaczego to słowo o Annie i Samuelu?
Wybraliśmy to słowo, ponieważ jest dla nas bliskie. Tak jak Samuel dla Anny był darem od Boga, tak nasze dzieci są wielkim darem i błogosławieństwem od Boga dla nas. Tak jak Anna powierzyła Samuela Bogu, tak my też chcemy powierzyć nasze dzieci Jezusowi, ponieważ wiemy, że życie z Jezusem to jest najlepszą drogą do przejścia przez nasze życie.
Mówiliśmy przez te wszystkie nasze 3 spotkania, przechodziliśmy pewną drogę, to znaczy właśnie od powołania, poprzez pewne wskazówki, jak to małżeństwo może wzrastać w Bogu. Ostatnio mówiliśmy, że czasem pojawiają się różne trudności. Dzisiaj chcemy zrobić to nasze spotkanie jako takie podsumowanie. Dzieci. To myślę, taki będzie główny temat i rodzina. W jaki sposób wy przekazujecie wiarę swoim dzieciom? Jak to wygląda w waszym małżeństwie, w waszej rodzinie?
No ja myślę, że jeśli chodzi o przekazywanie wiary, to zależy nam na tym, żeby to było takie naturalne wzrastanie dzieci w wierze. Bardzo ważna jest dla nas, myślę, najważniejsza modlitwa. Staramy się zawsze, żeby była ona wspólna, żeby to była modlitwa wspólna z dziećmi. Też nie chcemy nigdy dzieci zmuszać do tej modlitwy. Także jeżeli widzimy, że na przykład jakieś dziecko nie jest w humorze i też nie od razu przychodzi do tej modlitwy, bo jest na przykład zajęte zabawą, no to wtedy staramy się zachęcić dzieci piosenką, czy też właśnie jakąś piosenką z pokazywaniem. Mamy takie swoje 2 ulubione piosenki na początek i na koniec dnia. Dużo przytulania podczas modlitwy. Też staramy się, żeby dzieci modliły się spontanicznie. Zawsze zwracamy uwagę na to, że jest za co dziękować Bogu, także dzieci dziękują, przepraszamy siebie i też dbamy o to, o czym też mówiła Ania z Bartkiem, że nie zasypiamy, jeżeli jesteśmy pokłóceni. Po prostu zawsze się musimy pogodzić i dzieci też to robią. Po prostu staramy się, żeby ta modlitwa była taką rozmową z Bogiem dla nich, żeby to nie był żaden przymus, żeby oni sobie nie kojarzyli tej modlitwy z niczym takim, że to musi być, że to jest jakiś obowiązek. To, co też na stałe zagościło w naszym domu, to jest błogosławieństwo. Błogosławimy się zawsze, kiedy ktoś wychodzi z domu, na przykład do pracy, do szkoły czy do przedszkola, ale też na koniec dnia. I też nigdy nie było tak, że mówiliśmy dzieciom, że no teraz się musimy błogosławić, tylko one to po prostu widziały u nas i bardzo szybko to przyjęły. Także nawet Antoś, który jeszcze nie umiał dobrze mówić, zawsze jak Piotrek wychodził do pracy, to podbiegał do niego i robił mu krzyżyk na czole. Także o to nam właśnie chodzi, żeby przez nasze codzienne życie, przez stawianie Boga w centrum naszego dnia, żeby to nasze życie było dla dzieci świadectwem, ale też właśnie dla nas jako współmałżonków, żebyśmy sobie nawzajem takie świadectwo dawali. Po prostu chodzi nam o taką naturalność.
Z tym błogosławieństwem jest jeszcze związana taka historia. Kiedyś do nas przyjechali moi znajomi w odwiedziny i na odchodne Madzia do nich podeszła i każdemu zrobiła znak krzyża na czole, każdego pobłogosławiła, co wprowadziło na początku w zakłopotanie. Rozpoczęliśmy rozmowę na ten temat i byli wzruszeni tym, bo sobie zaczęli przypominać swoje dzieciństwo, jak mama im też to robiła, błogosławiła ich.
Bo niektórzy właśnie wręcz przyznali, że od czasu dzieciństwa później już tego nie robili, także...
Dla dzieci to jest takie naturalne. Przedstawcie wasze dzieci, bo macie piąteczkę szczęśliwą.
Tak.
Przedstawcie imię i ile lat mają dzieci wasze.
Madzia ma 9 lat.
Najstarsza.
Najstarsza.
Paweł ma 6 lat.
Potem mamy Olę, która ma 4. Potem jest Antoś, który ma 3. No i nasza Lucja. Ostatnia ma roczek.
Mówiliście o tym, że modlicie się razem, a jeszcze w jaki sposób próbujecie przekazać dzieciom tą wiarę swoją? No bo chyba nie jest łatwo, tak sobie wyobrażam to, czy może sobie nawet nie mogę tego wyobrazić, jak przychodzi czas modlitwy na przykład i teraz trzeba wszystkie dzieci ogarnąć, ale jakoś wam się udaje? Jeszcze jakoś przekazujecie tą wiarę?
No tak jak wspomniałam, poprzez nasze życie ostatnio też angażujemy się z naszymi przyjaciółmi właśnie w misję rodzina i tutaj myślę, że to ma bardzo dobry wpływ na dzieci, ponieważ wspólnie nagrywamy Ewangelię, przez co dzieci poznają też Słowo Boże, zaprzyjaźniają się z tym Słowem, znają je i myślę, że to jest bardzo piękne, że mamy też właśnie takich ludzi, z którymi możemy robić takie rzeczy, że spotykamy się razem, no i że dla dzieci to jest po prostu przyjemność, tak? Że ta wiara nie jest taka od niedzieli do niedzieli, tylko jest to po prostu żywy Pan Bóg. Na takiej właśnie relacji nam bardzo zależy i myślę, że przez nasze wybory, przez to, że właśnie tak jak wspomniałam na początku, tego Pana Boga staramy się stawiać w centrum, bo to też nie jest tak, że to jest tak pięknie, że zawsze ten Pan Bóg w centrum jest, tak? Każdego dnia jest upadek, ale też każdy dzień to nowa szansa na to, żeby coś naprawić, żeby coś zmienić w swoim zachowaniu, żeby coś ulepszyć. I my się tego uczymy cały czas. Jako małżeństwo, jako rodzica.
Ja myślę, że też chyba środowisko jest ważne, że dzieci przebywają w takim środowisku chrześcijańskim i tak w taki normalny sposób, tak? Że mają takie doświadczenie, że to nie jest, nie wiem, tylko na przykład kościół. Nic do kościoła nie mamy oczywiście, chodzi o budynek, ale że można być chrześcijaninem, człowiekiem wierzącym i można być tak naprawdę normalnym człowiekiem. Bo to chyba jest, bo u nas w misji jakby tak podliczyć, to jest trochę tych dzieci. Ile mamy dzieci w misji?
Ojej, piątka, dziewiątka, potem
Trzynaścioro chyba.
Trzynaścioro.
To sporo. A jeszcze wiem, że jeszcze może być więcej, jak Pan Bóg da i czas pokaże pewno. To dopiero początek misji, więc
no tak,
wszystko przed nami. Powodem. Jakby tak zareklamować wielodzietność, to dlaczego dobrze jest być wielodzietnym?
Jest wiele powodów.
Jest. Z Anią zawsze chcieliśmy mieć dużą rodzinę.
Ile jesteście małżeństwem? Jak długo?
10 lat. 10 lat jesteśmy małżeństwem w tym roku. Zawsze chcieliśmy mieć dużą rodzinę. Wielodzietność to jest przede wszystkim radość, szczęście, śmiech, zabawa w domu. Ale są też trudne chwile, bo każdy dzień to jest tak naprawdę szlifowanie swojego charakteru. Jest to też szansa na uświęcanie siebie.
Bardzo często czujemy właśnie działanie Pana Boga w naszym życiu. Kiedy urodziłam trzecie dziecko, to właśnie była Ola, poczuliśmy bardzo mocne działanie Pana Boga. Było tak, że Ola urodziła się z wadą twarzy czaszki, to jest kraniosynostoza. Nie wiedzieliśmy, że Ola urodzi się z taką wadą. Dość szybko po porodzie postawiono diagnozę, my też szybko znaleźliśmy pomoc bardzo fachową w Katowicach. I tam też powiedziano nam, że Ola będzie musiała być operowana, że będzie musiała mieć operację czaszki. No było to dla nas naprawdę ciężką wiadomością. Nie wiedzieliśmy, jak sobie z tym poradzić, też z czym będziemy musieli się zmierzyć. I pojawił się strach. Strach związany właśnie z tym, jak będzie wyglądała opieka nad naszymi dziećmi i nad dzieckiem być może niepełnosprawnym w jakimś stopniu. Ale też strach przed tym, co będzie, jeżeli pojawi się kolejne dziecko, no bo tak jak już powiedzieliśmy, jesteśmy otwarci na życie. Dlatego ten czas był trudny pod tym względem, że my żyliśmy w takiej ciągłej obawie, co będzie, jeśli pojawi się dziecko, jak my sobie poradzimy, jak to wszystko zrobić. I też w modlitwie powiedziałam Panu Bogu, że Panie Boże, Ty pokieruj tym wszystkim, bo nie chcemy się na Ciebie zamykać. No i Pan Bóg bardzo szybko nam pokazał, jaki ma wobec nas plan, bo Antoś począł się chyba w 8 miesiącach, Ola miała 8 miesięcy, Także kiedy ja byłam już w zaawansowanej ciąży, to był chyba 7 miesiąc, kiedy Ola miała operację. Byliśmy wtedy w Katowicach, spędziłam tam z Olą 10 dni i to był czas, kiedy no, spałam na fotelu tak naprawdę, to był czas pełen stresów. No i wiadomo, w takiej zaawansowanej ciąży to już kobieta ma różne dolegliwości. Ja nie pamiętam nic, w sensie żadnych takich złych rzeczy z tego okresu, że jakoś źle się czułam, czy było mi naprawdę ciężko. Nie pamiętam czegoś takiego. Był stres związany z obawą o zdrowie Oli, natomiast ja sama czułam się bardzo dobrze. Zresztą było też tak, że każda z osób, która wiedziała, że Ola jest operowana, modliła się. I my naprawdę tę modlitwę bardzo czuliśmy, bo nawet lekarze powiedzieli, że są pod wrażeniem tego, jak Ola szybko doszła do siebie. Przecież to była bardzo poważna operacja. No i też Pan Bóg właśnie nam podsyła bardzo wiele dobrych osób. Naprawdę. Mamy wsparcie w rodzinie, mamy wsparcie w przyjaciołach.
Kiedyś słyszałem takie zdanie, że do każdego dziecka Pan Bóg dokłada bochenek chleba.
To jest prawda.
Macie takie doświadczenie, że Bóg nie tylko wam błogosławi tym, że to życie przychodzi, ale także, że wam błogosławi później, kiedy już teraz wychowujecie te dzieci. W tym wychowaniu jest ważnych wiele czynników, naprawdę. Niedawno przypomniałem sobie coś, co jest jakby takie logiczne, jeżeli chodzi o małżeństwo i teraz będę czekał, czy potwierdzicie to, czy nie. W rodzinie oczywiście ważna jest mama i tata. Rodzina musi być pełna, tak mi się wydaje. No, są różne historie oczywiście, że czasem niestety tak jest, że kogoś brakuje, ale kiedy jest pełna, no to wtedy wiemy, że to małżeństwo, jeśli są wierzące, to zupełnie idzie w dobrą stronę. Ale jeżeli chodzi, akurat ja słyszałem w kontekście córek, że dla córki bardzo ważny jest ojciec. Bo kiedy ojciec powie, że jesteś piękna, jesteś królową mojego życia, to wtedy ta córka w przyszłości będzie miała nawet mniej takich problemów ze sobą. Będzie wiedziała, kim jest. Ta rola ojca, bo o tym też rozmawialiśmy już wcześniej, ona jest bardzo ważna. I też w ogóle, ale w waszym małżeństwie, rodzinie także. Dlaczego?
Dla mnie zawsze było ważne i nadal jest, żeby ojciec stał na straży wiary w domu. Myślę, że to jest ogromne świadectwo dla dzieci, jeżeli ojciec pokazuje im, jak ważna jest dla niego wiara, jak ważny jest dla niego Pan Bóg. Jeśli darzy go naprawdę dużym szacunkiem, to jest mocne świadectwo wiary dla dzieci. I tak samo u nas w domu. My ciągle nad tym pracujemy, to jest coś właśnie, nad czym my
ciągle trzeba pracować.
Wciąż pracujemy. I bardzo dla mnie ważne jest, żeby to właśnie Piotrek prowadził nas w tej wierze, żeby był dla nas takim przewodnikiem, opiekunem, a żebyśmy my za nim podążali i żeby po prostu prowadził nas do nieba. I myślę też to, o czym ksiądz tutaj mówił w kontekście tych córek. Zgodzę się z tym. Też zwrócę uwagę na coś takiego, że bardzo ważna jest w ogóle relacja dzieci z ojcem, bo ma to wpływ na to, jak wygląda relacja z Bogiem później. Myślę sobie, że jest to właśnie bardzo logiczne, bo przecież jeżeli nasza wiara ma być żywa, czyli taka, że traktujemy Boga jako naszego tatę, to jeżeli tego taty nie ma, albo na przykład jest, ale z jakimiś problemami, tak naprawdę jest nieobecny w życiu dzieci, to one nie mają wzorca, nie wiedzą, jak kochać tego ojca. Jeżeli nie wiedzą, jak kochać swojego biologicznego ojca, to ciężko będzie im zbudować, myślę, taką prawdziwą relację z Bogiem. Taką prawdziwą, nie taką z Bogiem, który po prostu siedzi na...
Który
też siedzi na tronie i tylko karze za grzechy. Tylko z takim przyjacielem. Jeżeli my nie mamy wzorca, te dzieci nie mają wzorca, to ciężko jest taką relację zbudować. I też to się potwierdza, bo słyszeliśmy wiele takich świadectw nawróconych. Nawet myślę, że byliśmy razem na świadectwie...
rekolekcji.
Tak, na takiej jednej rekolekcji, gdzie było świadectwo Andrzeja Sowy. I on też mówił o tym, mówił o swoim nawróceniu, że nie znał Boga, ciężko mu było tą relację zbudować, ale też podkreślił to, że nie miał relacji z ojcem i że ma to wpływ właśnie. Dlatego myślę sobie, że jest to ogromnie ważne, żeby właśnie tata miał taką odpowiednią pozycję w domu, jeśli chodzi o wiarę i też, żeby dbał o relacje z dziećmi.
Dokładnie. Gdy o tym sobie myślimy, to też przywołujemy czasem z Anią wspomnienia z dzieciństwa, kiedy widzieliśmy naszych ojców, jak klęczeli, modlili się i to zostaje na całe życie.
Tak, to prawda.
musimy jakoś podsumować to nasze spotkanie. Mhm. Pytanie chyba najprostsze, tak by się wydawało, chociaż nie wiem, zobaczymy.
Zobaczymy.
Po co taki sposób życia? Dlaczego wy chcecie tak właśnie wychować wasze dzieci razem z Panem Bogiem i no, w takiej jedności małżeńskiej, gdzie ten ojciec jest ważny?
Ponieważ chcemy, żeby wiara naszych dzieci była żywa, tak jak już wcześniej mówiłem, żeby to nie była taka wiara od niedzieli do niedzieli, kiedy coś potrzebujemy, kiedy chcemy o coś prosić, kiedy nam dzieje się jakaś krzywda, jesteśmy w jakiejś potrzebie, tylko żeby to była ufność taka prawdziwa, że jest Bóg, że On nas prowadzi, On nam błogosławi i to musi być relacja pełna miłości, a nie...
Któreś z dzieci wpada w jakiś płacz czy histerię. Czasami zdarza się, że jednocześnie wszystkie wpadną w histerię, wtedy jest naprawdę głośno, ale jak na przykład wpada, powiedzmy, Paweł w taki nieuzasadniony płacz z byle powodu, to bardzo często robię tak, że biorę go na kolana i mocno go do siebie przytulam. Mimo, że on się na początku broni, przytulam go do siebie i mówię wtedy, że go bardzo kocham, przekazuję mu tą miłość, całuję go i uspokajam. I on po pewnym czasie czuje, że to jego ciało po prostu rozluźnia się. I on za jakiś czas wstaje z tych kolan i idzie dalej. Coś tam jeszcze pomruczy pod nosem, ale idzie dalej. I pomyślałam sobie, że właśnie o to nam chodzi. Że właśnie po to wszystko, żeby nasze dzieci, kiedy nas zabraknie, no bo nikt nie żyje wiecznie i zostaną już bez nas, żeby wiedziały, że jest ktoś, kto ich bardzo kocha. To jest Bóg. No nie ma większej miłości niż miłość Boga do dzieci. I chodzi o to, żeby one miały świadomość, że to jest taki właśnie tata, który na nich zawsze czeka z otwartymi ramionami, bo przecież będzie tak, że one mogą trafić w różne miejsca na świecie, tak? Będą też trudne sytuacje w ich życiu, na pewno. I chodzi o to, żeby one wiedziały, że nie ma sytuacji bez wyjścia, że zawsze jest po prostu jakaś droga i tą drogą jest Jezus. Po prostu On ma być tym światłem w ciemności, do którego one będą podążać i właśnie myślę, że jeżeli zbudujemy taką wiarę w nich, przekażemy im taką wiarę, to nawet jeżeli się pogubią w życiu, to w odpowiednim momencie zawrócą i po prostu wrócą do Boga.
Tak jest. Wiele takich świadectw też sam gdzieś doświadczyłem, że młodzież gdzieś tam dorastała, dzieci dorastały, później odchodziły nawet z kościoła, od Boga, ale właśnie później ten przykład rodziców, myślę, że też modlitwa rodziców za dzieci, to jest coś bardzo ważnego, miał taki wpływ, że te dzieci wracały i później bardziej świadomie do kościoła. Więc reklama wielodzietności za nami. Bardzo Wam dziękujemy za to świadectwo. Warto swoje życie połączyć z Panem Bogiem, bo to ma wpływ nie tylko na nas, czy na Was, ale też na tych, którzy gdzieś za nami później pójdą i będą za nami próbować naśladować Jezusa. Bardzo dziękujemy. Wszystkiego dobrego Wam i Wam również.
Dziękujemy.
Walcząc o rodzinę.